magazyn Bundesligi Die Qualität. Magazyn Bundesligi Die Qualität, 8 minut po godzinie 16, jak zwykle we wtorek spotykamy się po to, żeby porozmawiać sobie o niemieckiej piłce. Piotr Szymczuk.
Dzień dobry.
Damian Gąska.
Dzień dobry.
Stali eksperci w naszym studio. Drodzy Państwo, dziś mamy mnóstwo tematów, bo grała Bundesliga, chcemy też wspomnieć dwa słowa o drugiej Bundeslidze. Będą też europejskie puchary i będzie zapowiedź meczów reprezentacji Niemiec, bo teraz, jak wiemy, czas na kadrę. Zaczynamy sobie od czego proponujecie. Proszę bardzo, Damian.
Chronologicznie, więc europejskie puchary. Komplet,
no to proszę bardzo.
Komplet zwycięstw niemieckich drużyn 4-4 w Lidze Mistrzów i dwie ekipy, czyli Bayer Leverkusen i TSG Hoffenheim w Lidze Europy. To moim zdaniem robi wrażenie, biorąc pod uwagę to, jaka jest intensywność gry tak naprawdę we wszystkich poważnych ligach europejskich. Wiemy, jak COVID zamieszał i gramy praktycznie co tydzień. Ligę Mistrzów i Ligę Europy graliśmy 3 tygodnie z rzędu. Teraz chwila na mecze reprezentacyjne, gdzie też po 3 spotkania większość reprezentacji rozegra i znowu powrót i będziemy takim trybem grali. Imponujące jest to, jak niemieckie kluby były skuteczne w ostatnim tygodniu. Wysokie zwycięstwo Bayernu Monachium 6-2 w Salzburgu, chociaż ten Salzburg naprawdę mocno się postawił faworytowi z Bawarii. Tak mniej więcej do 80 minuty walczyli jak równy z równym, ale kiedy już sił Austriakom zabrakło, no to bramki zaczęły padać jedna za drugą. Tak sobie myślałem, że gdyby sędzia teoretycznie mógł doliczyć jeszcze 10 czy 12 minut tego meczu, to dyszką by się spokojnie skończyło dla Bawarczyków, ale szacunek dla ekipy z Austrii, że faktycznie potrafili się na mocnym rywalu postawić. To nie nowość dla tej drużyny Red Bulla, bo kiedy pamiętam grali z Liverpoolem, to też nie pękali i wysoko grali i walczyli, czyli starali się walczyć jak równy z równym.
Na końcu ogół przegrywają te mecze z
Tak, ale dzięki temu te mecze są widowiskowe.
Ale tak, bo zobaczcie, zyskują też duży szacunek u kibiców.
Zdecydowanie tak, bo kiedy przypomnimy sobie poprzednią kolejkę i mecz Bayernu w Moskwie z Lokomotivem, te 2-1, niby Bayern kontrolował, ale mecz taki dość nudny z perspektywy widza takiego postronnego, a tutaj ktoś, kto zasiadł do tego meczu i nie sympatyzuje z drużyną z Austrii czy z Niemiec, mógł faktycznie obejrzeć dobre widowisko na przestrzeni 90 minut, no finalnie wygrywa drużyna faworyzowana, dla której to nie jest nic nowego, no bo Bayern wygrywa seryjnie, panowie, także jeżeli chodzi o Bayern, to luz, no ale kiedy popatrzymy znowu na Gladbach, no to jeszcze wyżej, tak, no bo tak te jest. Gladbach, które mogło mieć tych punktów fakt więcej w grupie Ligi Mistrzów, bardzo mocnej,
mecz z Realem,
bardzo, tak, no i z Interem w sumie też, chociaż tam to może im trochę dopisało szczęście, bo tam kończyło się remisami, z Realem faktycznie mogli zwyciężyć, końcówka zadecydowała, że skończyło się 2-2, a tutaj 6-0 z Szachtarem, który znowu kilka kolejek temu
ograł.
Ten Real ograł, więc zobaczcie, te rozgrywki w tym sezonie są naprawdę postawione totalnie na głowie. No tutaj Gladbach mocno przejechało się po rywalu z Ukrainy. Mecz w Kijowie się odbywał, 3 gole play, absolutnie zawodnik tego spotkania, no i Gladbach pokazuje, że broni nie składa i mimo tego, że w grupie mają właśnie wspomniany wielki Real Madryt czy Inter Mediolan, no to tutaj się okazuje, że ktoś z gigantów może nie awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wydawało nam się, zobaczcie, po losowaniu, że dla Gladbach takim sufitem będzie 3. miejsce i gra w Lidze Europy na wiosnę, że będą walczyli właśnie z Szachtarem, a tutaj faktycznie wszyscy jeszcze mogą powalczyć.
No myślę, że Gladbach absolutnie nie może tutaj zakładać, że tylko Liga Europy walczy. W tym momencie Gladbach walczy już o wyjście z grupy.
No, Gladbach byłoby niepoważne, gdyby teraz na chwilę obecną przy tym stanie punktowym i tym, co wydarzyło się w tych 3 kolejkach, powiedziało, że walczą tylko Ligę Europy, no bo to już by było bardzo zachowawcze z ich strony. Tutaj źrebaki spokojnie mogą ograć każdego. Te mecze to pokazały. Real ma swoje problemy. Inter też nie jest jakoś fenomenalnie dysponowany. Po Szachtarze się przejechali. Przypomnę, że będą mieli rewanż na własnym stadionie. No, to też może być atut dla źrebaków.
No i też dodajmy, że w sumie jeżeli chodzi o Borussia Mönchengladbach, to oni już 4-0 prowadzili do przerwy, więc błyskawicznie poczęli ekipę Szachtara Donieck.
Ja tylko powiem, Borussia Mönchengladbach, 3 mecze w Lidze Mistrzów, 10 bramek strzelonych, 4 stracone. No to lider grupy B z Realem Madryt czy z Interem.
No wydawało się, że to grupa śmierci dla Gladbach. Mhm. Gdyby tam się znalazł, no nie mógł się znaleźć oczywiście ze względu na koszyki Bayern Monachium, no to wtedy, no nie wiem, grupa śmierci to by było za mało powiedziane. A tu się okazuje, że Gladbach, 4. drużyna poprzedniego sezonu, wiemy jaka ta walka z Leverkusen była tak do ostatnich spotkań, kto w tej fazie grupowej Champions League zagra. Gra tam Gladbach. Gladbach mi imponuje w lidze, bo nawet jak przegrywa, to gra widowiskowo, strzela gole i ma fantastycznych piłkarzy w swoich szeregach. Może nie takich, może nie gwiazdy europejskiego formatu, ale to są goście, którzy jako monolit, jako drużyna potrafią zaskoczyć, zagrać i myślę, że Gladbach tymi spotkaniami i tym z Realem, z Interem i też na pewno tym wysokim zwycięstwem z Szachtarem zyskało sobie nowych kibiców, którzy na co dzień Bundesligi nie oglądali, a w Lidze Mistrzów patrzyli na Gladbach jako taki, no taki dodatek do tych wielkich drużyn. Teraz myślę, że mogli swoją optykę zmienić.
Wiecie co, ja tak w ogóle obserwując europejskie puchary i Bundesligę, to mam taki wniosek, że najfajniejsze w tym wszystkim jest to, bo oczywiście my jako fani piłki miejskiej cieszymy się z tych wyników, ale też cieszymy się z tego, że po tych meczach intensywnych, bo intensywnie zagrał Bayern, intensywnie zagrał Borussia Mönchengladbach, cały czas ta intensywność też jest w lidze. To nie jest też, że te drużyny wyprują się w Lidze Mistrzów.
Chociaż Hoffenheim na przykład po tym 5-0 z Libercem w lidze.
Ale dobry to był bardzo mecz
jako
z Wolfsburgiem.
Zobaczcie, jako jedyni z pucharowiczów stracili punkty i to też jest ciekawa sytuacja. Okej, Slovan Liberec ma swoje problemy kadrowe, jest to Liga Czeska, wiadomo, nie będziemy jej absolutnie porównywać z Bundesligą, ale jednak są to europejskie puchary. Wygrywasz bardzo wysoko 5-0 we czwartek spotkanie i przegrywasz z takim mocnym średniakiem, bo tak nazwałbym drużynę Wolfsburga 1-2, no czyli się okazuje, że europejskie puchary mogą być
Liga Niemiecka.
W tym konkretnym przypadku tak, że mogą być takim spacerkiem w środku tygodnia, a później przychodzi mecz wcale nie z Bayernem, Dortmundem czy Lipskiem, tylko przychodzi ci zagrać w mieście Volkswagena, no i nie wywozisz żadnego punktu.
Podobnie też żadnego punktu nie wywiozła Borussia Mönchengladbach z meczu ligowego, porażka 3-4 z Bayerem Leverkusen, mimo tej pełnej dominacji w środku tygodnia.
Ja żałuję, że tam nie było kibiców na tym spotkaniu, bo dla mnie to jest absolutny hit ostatniej kolejki. Wiemy, że Klassiker, czyli potyczka Dortmundu z Bayernem była tak zapowiadana. To też był mecz, który nie zawiódł, bo 3-2, walka praktycznie na całym dystansie spotkania, bardzo ciekawe widowisko, ale do niedzieli po południu, bo wtedy przytrafił się mecz, który o tej porze z reguły są mecze nudne, mówiąc wprost, w Bundeslidze, a tu się okazało, że kawał widowiska, do tego dwie drużyny grające w europejskich pucharach i ten Bayer Leverkusen.
Też wygrali w europejskich pucharach w Izraelu,
tak,
4-2.
Tak, wygrali, przełamali się, wygrali w europejskich pucharach, co ciekawe wrócili dopiero w piątek w południe do Kolonii, bo tam lądowali po meczu pucharowym w niedzielę spotkanie, więc no niewiele było czasu na regenerację dla aptekarzy. Okazało się, że wystarczyło, ale skupiłbym się na tym, że nawet nie na tych 7 golach, to chociaż to robi wrażenie, ale na tym, że przez 90 minut plus to, co doliczył sędzia, intensywność gry na absolutnie wysokim poziomie. Kiedy popatrzymy, że ten sezon faktycznie jest dziwny, bo nie było klasycznego okresu przygotowawczego, każdy klub ma jakieś swoje problemy, po części covidowe, no to wiemy, że rozwala to drużynę. Po drugie też mięśniowe, wielu zawodników ma problemy, no bo nie było czasu na regenerację czy odpowiednie przygotowanie, a tutaj 90 minut w takim tempie, no to wiecie co, to jeszcze kilka lat temu takie mecze można by było oglądać jedynie w Premier League. A teraz, kiedy patrzymy na Bundesligę, coraz częściej przytrafiają nam się takie mecze, co mnie bardzo cieszy.
Bardzo fajne weekendy się spędza.
Chociaż temu, to poprzedni weekend z Bundesligą ciągnął się jak flaki z olejem. I tutaj tyczy się to i Bayern Monachium, i słabszych ekip, a tutaj zobaczcie, po pucharach, kiedy teoretycznie, no cały czas były w sumie puchary, drużyny mogły być wyeksploatowane, przychodzą mecze ligowe i ci giganci nie zawodzą.
Ale nawet bym się odniósł do tego meczu, bo tutaj padło też o Hoffenheim, że ten mecz Wolfsburg-Hoffenheim, mimo że wynik może nie był tak efektowny jak w meczu Bayeru, czy nawet Borussii Dortmund w Del Klassikerze, to ten mecz i tak był bardzo ciekawy, bo mieliśmy prawie 30 strzałów, intensywność gry dużą. Do tego jeszcze w samej końcówce Hoffenheim miało rzut karny, który wybronił Kun Castells, więc
tak,
były też
Munas Dabur, nie
zwroty akcji. Tak, Munas Dabur. Nie ma jeszcze Andrei Kramaricia, to trzeba podkreślić. I Hoffenheim stwarza sobie dużo sytuacji. Nie grają źle piłkarze trenera Sebastiana Benicza, Sebastiana Hennesa, oczywiście Sebastiana Benisza bądź pozdrawiamy, natomiast oczywiście chodzi o drużynę Sebastiana Hennesa.
Sebastian Benisz jako trener.
Tak, drużyna Sebastiana Hennesa Hennesa. Nie wiem, czy mi ten Benisz dzisiaj w głowie. Drużyna Sebastiana Hennesa stwarza bardzo dużo sytuacji, natomiast no, nie ma Andrej Kramericie cały czas i to też mam wrażenie, że ma wpływ na postawę ekipy z Insheim.
Tak jest, Wolfsburg wygrał 2-1, to my w takim razie jeszcze pogadajmy o meczach wcześniejszych.
Die Qualität, magazyn Bundesliga.
W piątek Werder podejmował Kolonię, wynik 1-1. To jest rezultat, którym zakończyło się to spotkanie na Weserstadion. No, mówiliśmy o tym, że dla Werderu to jest sezon już lepszy niż ten poprzedni, już w tym momencie chyba możemy to powiedzieć, natomiast strata punktów z Kolonią u siebie to jest jednak strata punktów, po prostu, to nie jest zyskane jedno oczko.
Nie, zdecydowanie tak, no Kolonia gdzieś tam dołuje w lidze, kiedy popatrzymy na tabelę, tak naprawdę ma szczęście, że są na 16 miejscu na tą chwilę barażową, no bo za nimi dwójka gigantów z Gelsenkirchen i z Mainz, no bo faktycznie te ekipy, które między sobą się mierzyły w ostatniej kolejce, no są jeszcze słabiej dysponowane, więc dla Werderu, który gdzieś tam pewnie powoli zaczynał celować no, w pierwszą część tabeli, no strata z Kolonią jest nie do i później tych punktów może brakować, no bo wątpię, żeby oni odzierali z punktów o wiele mocniejsze ekipy od siebie, no to mogą sobie pluć w brody, że przed przerwą na reprezentację nie zapunktowali za trzy punkty. Nie zapunktowali i nie zdobyli pełnej puli.
Nijaki mecz, ale dodajmy, że po raz pierwszy zagrał w pierwszym składzie w tym sezonie Bundesligi Milot Raszica, ale to tyle o występie reprezentanta Kosa, bo im ciszej nad jego grą, tym lepiej. Bo zagrał bardzo słabo i
zdjęty w 65.
No zagrał bardzo słabo i dlatego nie ma za bardzo tutaj o tym mówić. Natomiast jeszcze dodajmy, że w drużynie pewnie kojarzycie takiego jegomości jak Ron Robert Ziller. On teraz gra w drużynie w CKM w trakcie spotkania wszedł na boisko z ławki rezerwowych, dlatego
tak,
że
Timo Horna.
Tak, tak, dlatego że kontuzji dostał Timo Horny. Natomiast jeszcze a propos Hanoveru, to dzisiaj no muszę o tym powiedzieć, bo smutna różnica w ogóle dzisiaj. Dlatego że 10 listopada pada, więc 11 rocznica już śmierci Roberta Enke, więc i tak od razu mi się to skojarzyło z Steelerem, bo de facto później po kilku miesiącach wskoczył do bramki za...
No, wskoczył i Ziller też był zawodnikiem, który wydawało się, że no, będzie jednym z kluczowych golkiperów reprezentacji, był tam powoływany, no a gdzie dzisiaj jest Ziller, a gdzie chociażby Manuel Neuer, no to są dwa różne światy, a pomiędzy wiadomo chociażby Marc-André ter Stegen, więc no Ziller na tą chwilę już jest solidnym ligowcem.
Tak, no dopiero co grał w drugiej Bundeslidze w Hanowerze, więc teraz pierwszy mecz tak naprawdę dopiero zagrany w Bundeslidze w tym sezonie. 31 lat Ron Robert Ziller, no reprezentantem Niemiec już nie będzie.
No nie będzie już, nie będzie.
Może
natomiast...
jakichś oldboyów go powołają za kilka lat.
No i jeszcze tak...
To i tam kolejka większa.
I dodajmy, że kolejny przyzwoity mecz, bo jeżeli kogoś mam wyróżnić w CKM, to po raz kolejny Andrzeja Dudę, przyzwoity mecz byłego zwolennika Legii Warszawa, ale sam w CKM w tym sezonie gra po prostu słabo i ten mecz piątkowy to była trochę taka antyteza naszych pochwał do Bundesligi po tej kolejce.
Sobota, 15:30, RB Lipsk podejmował Freiburg, tutaj pewne zwycięstwo wicelidera Bundesligi, jakim jest cały czas Lipsk, traci 2 punkty do drużyny Bayernu, no a jeżeli chodzi o Freiburg, cały czas ta sytuacja punktowa jest katastrofalna, to jest tylko 6 punktów po 7 meczach, no i za plecami tylko kilka zespołów, jak Arminia, Kolonia, Schalke czy Mainz.
No to są właśnie te ekipy, które trochę odstają od tego poziomu wysokiego Bundesligi, bo właśnie chyba wszystko zaczyna się od Freiburga, te 4 ostatnie ekipy jakby w tym sezonie nie pasują do poziomu tej pierwszej Bundesligi najwyższej klasy rozgrywkowej, bo nawet jak tam blisko jest Hoffenheim grający w europejskich pucharach, no to nadal oceniam tą ekipę wyżej i wiem, że potencjał czysto piłkarski jest większy. Oglądanie spotkań z udziałem właśnie tych 4 drużyn, które są na końcu w tabeli, no jest słabe, nie jest żadnym widowiskiem. Rzadko kiedy zdarza się, że potrafią się postawić rywalowi, szczególnie tak mocnemu jak Lipsk. Lipsk oczywiście wykorzystuje swoje sytuacje, punktuje bez problemu, wygrywa te spotkanie i do tego no, wskakuje na pozycję wicelidera, no bo kosztem tego, że Bayern zwycięża w klasikerze z Dortmundem, oni to wykorzystują oczywiście i meldują się na drugiej pozycji i myślę, że przez jakiś czas nawet tej drugiej pozycji mogą nie oddać, bo zobaczcie, jak szybko się zapomina o tym, że drużyna była w kryzysie. Może za dużych słów używaliśmy, nie wiem, chociażby 2 tygodnie temu, kiedy Lipsk przegrał w europejskich pucharach, no ale dla nich na szczęście ta intensywność gry jest tak wysoka, że już możemy o tym zapomnieć, że już wielu kibiców zapomniało, że dostali srogie lanie w Lidze Mistrzów, że stracili punkty w Bundeslidze, bo znowu Lipsk wraca na odpowiednie tory. Teraz przerwa reprezentacyjna, też mają swoje problemy kadrowe, to też może być dla nich szansa, że kilku zawodników się wykuruje. No i po przerwie reprezentacyjnej Lipsk znowu jednym z kandydatów do wicemistrzostwa Niemiec.
Bardzo łatwe spotkanie dla RB Lipsk, a co z tego spotkania można zapamiętać? Piękna bramka Helinio na 3-0 po rzucie wolnym, bo fantastycznie
wyglądał. Zameldował się czwarty raz w 11 kolejki, podobnie jak nasz Robert Lewandowski.
Naprawdę rozwija się bardzo dobrze i myślę, że cieszy to również Adama, bo on pewnie go kojarzy bardzo dobrze z MLS.
No ja komentowałem jego pierwsze mecze, nawet jego debiut komentowałem w seniorskiej piłce, bo grał, on się w ogóle ogrywał w New York City FC w MLS, był wypożyczony z Manchesteru City, dopiero potem trafił do Europy.
Dlatego to jest kolejny przykład, że jednak warto MLS oglądać. Natomiast wracając jeszcze do RB Lipsk, ten mecz z Freiburgiem był bardzo łatwy, bez jakiejś większej historii, ale wielki szacunek dla trenera Nagelsmanna, że po tym kryzysie, który był jednak, bo przegrali tydzień temu, czy półtorej tygodnia temu bardzo wysoko z Manchesterem 0-5 w Lidze Mistrzów, przegrali także z Borussią Mönchengladbach 0-1, udało się w tygodniu wygrać z PSG 2-1, teraz zwycięstwo bardzo łatwe przeciwko ekipie Freiburga. No i RB Lipsk w tym momencie widzę liderem, a dodajmy, że ten kalendarz nie wygląda jakoś bardzo źle, dlatego że zagrają teraz mecze z Eintrachtem, który ma swoje problemy, który też jest w kryzysie, potem rewanż przeciwko PSG, będzie jeszcze mecz z Arminią, rywalizacja z Istanbul Başakşehir, no i potem Bayern Monachium, bodaj chyba 5 grudnia mecz z Bayernem, więc myślę, że już troszeczkę zęby ostrzymy sobie na to spotkanie.
Może być jakiś nowy klasyk w Bundeslidze, póki co nie mamy na to nazwy, może do tego czasu wymyślimy, no bo mówimy dalej o tym meczu numer 1, czyli Bayern-Borussia, a ja bym tak powoli też jakoś poważnie patrzył też na tą potyczkę Bayernu z Lipskiem na przestrzeni tego sezonu, na kolejnych sezonów, że to faktycznie może być taki mecz prestiżowy za naszą zachodnią granicą.
Mecz prestiżowy również w odwrotnym tego słowa znaczeniu. To był mecz Unionu z Arminią, bo to nie było starcie, na które sobie fani Bundesligi ostrzyli zęby. Natomiast no, może trochę dziwić tak jednostronne widowisko. 5-0 wygrywa już taki pierwszoroczniak pełną gębą. Właściwie to się mówi chyba freshman już w Stanach Zjednoczonych. Nie jesteś rookie, tylko jesteś freshman. W każdym razie Union Berlin, już chciałem powiedzieć, jak zaczęliśmy o Stanach. Union Berlin rozgromił Arminię 5-0. Zaskoczeni?
No właśnie, nawiązując do Stanów, są takie mecze, nawet w przypadku meczu gwiazd organizowane, że pierwszoroczniacy grają z tymi drugoroczniakami. To są często ciekawe potyczki. No tutaj zdecydowanie miejsce w szeregu Union pokazał Arminii Bielefeld. No Union zaskakuje, Union jest na 5. miejscu w tabeli, na chwilę obecną daje te europejskie puchary, więc no wielkie oczy możemy zrobić. No liderem tej ekipy gość, który zbyt sportowego trybu życia nie prowadzi, wiele kontrowersji wokół jego lifestyle'u berlińskiego się pojawiło kilka tygodni temu. Mowa o Maxie Kruse, który też melduje się, zresztą drugi raz już w tym sezonie w 11 magazynu Kicker, w pełni zasłużony. Gol, 2 asysty. Okazuje się, że jest dyrygentem drużyny ze wschodniego Berlina i Nutella jedzona łyżkami, którą publikuje w swoich social mediach, absolutnie mu nie przeszkadza. Na boisku robi swoje, chyba też mentalnie potrafi tych zawodników dobrze z perspektywy boiska zmotywować do gry, bo jakiś tam indywidualności czy piłkarskich jakichś wirtuozów nie mamy w Unionie Berlin. No, robota jest Ursa Fischera świetnie wykonana, no i oby tak dalej. Ja też nie wierzę, że oni będą się wokół tych europejskich pucharów kręcić tak pod koniec sezonu, ale to, co już nazbierali i jak są dysponowani, pozwala nam myśleć o tym, że w pierwszej dziesiątce zagoszczą na stałe.
Tak jest, tylko sprawdziłem, freshman to też jest pierwszoroczniak. W każdym razie mecz byłego Beniaminka z obecnym.
I Union zagrał super zawod, Arminia fatalnym, więc to musiało tak się skończyć. No co do Maxa Kruse, to nie ukrywajmy, że on przychodząc do Berlina troszeczkę przypomniał się kibicom, bo spędził jeden sezon w Turcji w barwach Fenerbahçe, gdzie zdobył 7 bramek w lidze, a przecież to jest gracz, który potrafił nawet strzelać po kilkanaście bramek w sezonie, bo chociażby w kampanii 2016-2017 15 bramek swego czasu był też bardzo mocno awizowany jako ten napastnik, który może dać jakość w reprezentacji Niemiec, więc no, Ja mam taką teorię, że gdyby Max Kruse prowadził się sportowo, gdyby nie był troszeczkę zwariowany poza boiskiem, to myślę, że dzisiaj mógłby grać może nawet w topowych klubach Europy. Skoro już taki Erik Maxim Choupo-Moting mógł być w Paris Saint-Germain, teraz jest w Bayernie, oczywiście jako rezerwowa, ale jednak jest, to czemu nie Max Kruse, który przecież przez lata utrzymywał się na naprawdę bardzo fajnym poziomie.
Czy może teraz Max Kruse woli być liderem Unionu Berlin niż zmiennikiem chociażby w Bayernie Monachium? Nie, chyba takiej propozycji nie dostał, ale chyba woli tam być taką postacią numer jeden.
Ale jeszcze jedna statystyka propos Unionu, bo ten mecz był też o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy w historii występów w Bundeslidze do przerwy prowadzili 3-0.
No właśnie, udało się. Przenosimy się do Moguncji. No tam, kolejny mecz na szczycie tabeli. Mainz podejmowało Schalke, a więc starcie dwóch ostatnich ekip Bundesligi. I zazwyczaj jak do takich meczów dochodzi, to jest dwóch rannych bez żadnego zwycięzcy. Tym razem remis 2-2. Mimo tego, że Moguncja prowadziła dwukrotnie, to Schalke w końcówce zdobyło bramkę na 2-2. No i cóż, i oba zespoły dalej zamykają ligową tabelę i chyba tak wspólnie będą zmierzać się do drugiej Bundesligi. Tak to przynajmniej w tym momencie wygląda.
Absolutnie się z tobą zgodzę, że najgorszy z możliwych wyników dla jednych i dla, znaczy nie, no,
dla pewnie, obu zespołów,
dla obu zespołów ogólnie patrząc, oczywiście, tak. Że tak, bo to była może jedyna szansa na zwycięstwo w tej rundzie, czy to dla Schalke, czy dla FSV Mainz. No wygląda to fatalnie, chociaż ekspert od Schalke, Marcin Bożenski, z którym mam okazję być w programie Bundestag, twierdzi, że widać iskierki nadziei, jeżeli chodzi o Schalke. Już nie tylko patrzy swoim kibicowskim sercem, tylko faktycznie tak troszeczkę lepiej to zaczyna wyglądać.
Słuchaj, jakby nie patrzeć, od trzech meczów Schalke nie przegrało.
Nie
to
przegrało.
Się nie zdarzało im bardzo długo.
Strzeliło dwa gole, chociaż ma fatalny bilans ogólnie bramkowy, tam minus 17 chyba i 22 stracone gole w lidze.
No. Mówię, jeszcze tylko zaznaczę, mówię o tym oczywiście meczu pucharowym również, bo tak, był tak, mecz tak. Pucharowy. Trzy mecze z rzędu bez
tak,
porażki.
Ten zaległy, tak, dokładnie. Więc no... Jeżeli mielibyśmy na te dwie ekipy spojrzeć i dzisiaj wytypować po 7 kolejkach ligowych, która z tych drużyn ma większe szanse na to, by nie spaść z ligi, no to jednak będzie to Schalke 04, no bo biorąc pod uwagę no, trenera, który coś tam po zmianie zaczął kombinować, po swojemu to układać, zawodnicy, którzy faktycznie no, nie przegrywają seryjnie, nie tracą, no, goli tracą, nie przegrywają ostatnimi czasy, no to jest jakaś perspektywa, teraz jest przerwa na reprezentację, więcej czasu dla sztabu szkoleniowego, by z tymi zawodnikami popracować, no i może zobaczymy lepsze Schalke po tym, jak zawodnicy wrócą do ligowej rzeczywistości, no a w Mainz chyba nie ma już żadnego nawet światełka w tunelu. Ta drużyna zmierza do drugiej klasy
rozgrywkowej.
Powiedzmy
tylko, Mainz 6 meczów pierwszych w Bundeslidze przegranych. No teraz, bo ty mówisz, że nie ma światełka w tunelu, a oni paradoksalnie zdobyli pierwszy punkt w siódmej kolejce.
I prowadzili
dopiero.
Nawet 2-1.
Więc jest światełko wielkie w tunelu, mają punkcik
nie,
w końcu.
No okej, okay, można na to tak patrzeć.
Uśmiecham się
ja wiem, ja... Ja myślę, że no nie ma za bardzo dla nich ratunku. No fatalnie wygląda też Arminia Bielefeld. Ja myślę, że ona za chwilę zamieni się z Kolonią. Tam jest tylko punkcik różnicy z Kolonią na te barażowe miejsce. A że Schalke jednak gdzieś tam się lekko wydźwignie z tego totalnego dołu tabeli. Będziemy patrzyli właśnie na Mainz, Arminię Bielefeld i chyba tą Kolonię, bo to też fatalnie wygląda. Mimo tego, że są minimalnie wyżej od Schalke, to ja spoglądając na Schalke, jakoś jestem na chwilę obecną, mimo fatalnej sytuacji, dość spokojny, jeżeli chodzi o ich byt w pierwszej Bundeslidze.
Iskierką może być na pewno Mark Uth, bo on zagrał dobrze przeciwko Mainz, może go wyróżnić. Ja pamiętam, że często w kontekście ekipy Schalke mówiłem o tym, że brakuje takiej iskierki w ofensywie Zwickę, który dałby impuls, pociągnąłby grę, a tym Zwickiem był jednak Mark Uth, który w meczu przeciwko Mainz wykonał 34 sprinty, oddał 8 strzałów na bramkę, do tego zdobył gola, więc no zobaczymy, czy to będzie ten piłkarz, który tutaj pociągnie ekipę Schalke 04 Gelsenkirchen, bo też Mark Uth, no przecież gracz, który jakby nie było, ma już jeden mecz w reprezentacji Niemiec. To było 2 lata temu przeciwko Holandii swego czasu.
Jeden A zaliczony,
więc może sobie to do CV jak najbardziej wpisać i tutaj nie będzie żadnego przekłamania z jego strony, ale przecież miał też sezon w barwach Hoffenheim, kiedy strzelił 14 bramek, więc No wydawało się, że to będzie piłkarz, który wskoczy na wyższy poziom, ale w Schalke jednak był zjazd. Ten pobyt w FC Köln na wypożyczeniu średni, chociaż 5 bramek zdobył. Teraz zagrał dobry mecz przeciwko Mainz, ale ja bym poczekał na to, co będzie w kolejnych spotkaniach. Ale no jeżeli mamy szukać jakiejś faktycznej nadziei dla ekipy trenera Bauma, to jest były gracz FC Köln też.
Nadzieją w ostatniej kolejce popisał się też Krzysztof Piątek, bo jest nadzieja na to, że może ta sytuacja w Hercie, która była do tej pory beznadziejna, troszeczkę się zmieni, bo Krzysztof Piątek zagrał według opinii ekspertów najlepsze spotkanie w Bundeslidze. Strzelił bramkę na 3-0, Hertha wygrała w Bawarii z Augsburgiem. Znów był rezerwowym, co prawda, ale dostał aż 45 minut, zmienił Kordobę już w przerwie.
No kontuzja Kordoby i Kordoba wypada tak naprawdę chyba do końca roku kalendarzowego, bo przynajmniej otwarcie o tym mówi Bruno Labbadia, trener Herty Berlin. No wiadomo, to nie jest przyjemna sytuacja, kiedy kolega nabawi się z drużyny kontuzji, ale też sztuką jest twoja szansa i sztuką jest to wykorzystać, więc w ogóle przed moim zdaniem to jest... Szerzej trzeba na tą sytuację Krzysztofa Piątka popatrzeć, bo tak, Kordoba wypada, no i Krzysztof Piątek chcąc nie chcąc staje się wyborem numer jeden, jeżeli chodzi o napastnika w Hercie Berlin. Wchodzi na tą zmianę, strzela gola, wygrywają 3-0, więc no dużo pozytywów dla drużyny ze stolicy Niemiec. Druga sytuacja jest taka, że no tego Kordoby jednak nie będzie przez dłuższy czas, więc no Krzysztof Piątek może wejść w takie tryby regularności, no jeżeli wskoczy na to, co działo się w Genui, no to wszyscy będą szczęśliwi, którzy mu kibicują, no bo seryjne zdobywanie goli miał we krwi, może do tego wróci. To jest chyba taka ostatnia szansa dla Krzyśka Piątka, żeby się w tym Berlinie odnaleźć. A do tego jeszcze druga sprawa związana z reprezentacją Polski, no bo wiemy, że Arkadiusz Milik co najmniej do stycznia grać nie będzie w profesjonalną piłkę, może jedynie trenować. Robert Lewandowski oczywiście jest napastnikiem w kadrze nie do ruszenia. Do tego selekcjoner Jerzy Brzęczek mówi, że na turniej zabierze 3 napastników, więc Robert... Zapewne Krzysztof Piątek, no i pewnie nadal liczy na Arkadiusza Milika, no ale na tą chwilę Krzysztof Piątek ma ogromną szansę wskoczyć na pozycję numer 2 w tej hierarchii napastników reprezentacji Polski, więc no to może być bardzo szczęśliwy weekend dla Krzyśka Piątka, oby to wykorzystał, bo na razie ta jedna bramka zdobyta w zwycięskim meczu, tym polskim meczu, bo w sumie przy tym golu Krzyśka Piątka trochę nawet zawinił Robert Gumny. No,
90 minut.
Pierwszy, tak, drugi raz 90 minut, tylko niestety Robert Gumny oceniony już nie na 2 w skali kickera, jak Krzysztof Piątek na 4,5 i to chyba była maksymalna nota, jaką mógł dostać od dziennikarzy tego magazynu, no bo niczym nie zabłysnął tak naprawdę Robert Gumny. Od deski do deski zagrał. Framberger, czyli jego bezpośredni rywal do składu w Augsburgu, nadal kontuzjowany, no ale to on był tym pierwszym wyborem trenera z Augsburga, więc obawiam się, że jeżeli Gumny nic wielkiego nie pokaże, jak wiemy, nie ma go teraz w klubie, bo przyjechał na reprezentację, a Framberger tam będzie się kurował i trenował, obawiam się, że może wrócić niestety ponownie na ławkę rezerwowych. A Krzysiek Piątek, no wielka nadzieja dla napastnika z Polski i oby w końcu w tym Berlinie mu się udało. No automatycznie pojawiły się wypowiedzi Michaela Preca, dyrektora sportowego Herty, czy samego Bruno Labbadii, że to jest oczywiście ich człowiek, będą na niego stawiać, no bo w pewnym sensie nie mają wyjścia na chwilę obecną.
Kiedy tutaj Adam powiedział o Piątku, to ja delikatnie się uśmiechnąłem, a dlaczego, bo mi się od razu skojarzyło, jak pewien ekspert polskiej telewizji powiedział, że dany piłkarz gra dobrze, bo zjadł wiaderko witamin. Tak mi się skojarzyło, że może Piątek w przerwie dostał jakieś wiaderko witamin, bo jak wszedł na boisko, od razu był pobuzowany, nabuzowany, od razu biegał bardzo dużo, walczył i naprawdę, powiem szczerze, że gdybym nie śledził w ogóle Bundesligi i wyłączyłbym mecz jako laik, to bym sądził, że Piątek tam jest gwiazdą, bo naprawdę zagrał po wejściu na plac gry super zawody. Co do Roberta Gumnego, uważam, że brakowało mu pewności po pierwsze w ofensywie, bo często jednak dochodził wysoko, ale potem brakowało wejścia, odważało w pole karne, do tego błędu w ustawieniu, więc bardzo dużo brakuje niestety byłemu sojnikowi Lecha Poznań. I to też pokazuje, jaki jest przeskok między naszą ekstraklasą a Bundesligą. Rafał Gikiewicz no w sumie nie mógł za dużo przy bramkach zrobić.
Koledzy zawinili.
Tak, bo zawiniła obrona. Ale jeszcze o Hercie, bo oni do tego meczu grali bardzo źle, ale myślę, że takim punktem zwrotnym może być postawienie odważne na Guendouziego w środku boiska, bo to jest piłkarz, który super rozgrywał, był bardzo kreatywny. Taki w ogóle dosyć się typowy typ zawodnika, bo to jest niby defensywny pomocnik, ale grający jednak odważnie do przodu, potrafiący rozegrać piłkę, więc jeżeli Guendouzi będzie cały czas tak dalej grał, jeżeli ofensywa Herty będzie spisywała się tak dobrze jak w tym meczu z Augsburgiem, to kolejne tygodnie powinny być dobre, chociaż ten terminarz dla Herty jest trudny, bo czekają ich starcia z między innymi Borussią Dortmund, z Bayerem Leverkusen,
no to też jak strzelać, Unionem. To przeciwko takim drużynom.
Więc no zobaczymy i teraz, jak będzie dalej wyglądało to w Hercie, ale to będzie ten najbliższy okres, taka prawdziwa weryfikacja dla ekipy. Wiecie. Bruno Labbadii.
Ale przyspieszamy, bo mamy jeszcze parę tematów. Stuttgart grał z Eintrachtem, nie zdołał wygrać meczu, mimo tego, że prowadził już 2-2. Cały czas więc taka sama liczba punktów w tabeli pomiędzy i Stuttgartem, i ekipą Eintrachtu. No tutaj coś o tym spotkaniu?
No, jakieś nie było to wielkie widowisko, ja bardziej tak z polskiej perspektywy na to zerknął. Znowu na ławce Marcin Kamiński, chwilowo wrócił do składu, co cieszyło, no ale kiedy...
Ale chyba wróciła taka, no nie chcę powiedzieć stabilność, ale norma.
No, norma. Niestety. Bo powracali jego bezpośredni rywale gdzieś tam do gry, byli do dyspozycji trenera, no i w tej hierarchii no Marcin Kamiński ma pozycję numer nawet nie 3, a 4 tak naprawdę na swojej pozycji, więc wygląda to kiepsko. Marcin Kamiński chyba póki co nie wybiera się nigdzie ze Stuttgartu, no ale jak to dalej ma tak wyglądać, że ma grzać ławę i być w drużynie, która prezentuje się przyzwoicie, to trochę jednak za mało, jeżeli chce jeszcze w poważną piłkę pograć. No pamiętajmy, że to nie jest jakiś zawodnik, który już odcina kupony od kariery, że nie tak dawno mówiliśmy o nim w perspektywie reprezentacji Polski, no a dzisiaj o reprezentacji to nawet nie ma co myśleć, no bo nie ma regularnej gry w klubie Marcina Kamińskiego i to mnie boli, bo dla mnie to był zawodnik, który przy regularnej grze mógł o tą kadrę Polski aspirować.
I brawa dla Andre Silwy, bo po raz kolejny potwierdził, że to jest w tym momencie największa gwiazda Eintrachtu, bo zdobyty goli w ostatnich 4 spotkaniach, 3 bramki to Zwinka, w tym sezonie Bundesliga już 5 trafień.
Jeszcze o klasikerze, tak żeby dopiąć ten temat kolejki. Borussia przegrała z Bayernem 2-3. Robert Lewandowski z golem, z asystą, to nas bardzo cieszy. To był dobry mecz, po prostu. Tak w największym skrócie, to był dobry mecz, ale chyba jednak cały czas Dortmund, no, mocny kroczek za Bayernem.
Ja powiem tak, Dortmund zagrał fantastyczne spotkanie, bardzo, może nie fantastyczne, ale zagrał bardzo dobre spotkanie. Jak się okazuje, to i tak było za mało na Bayern Monachium. Dla Bayernu największym problemem po tym spotkaniu oczywiście kontuzja Yasuo Kimmicha, chociaż wszystko okazało się, że nie jest aż tak tragiczne, jak wyglądało w przypadku tej kontuzji. Też co ciekawe, kiedy Josua Kimmich został powalony na ziemię, to dostał żółtą kartkę, bo faulował w tej sytuacji. Kontuzja w sobotę, w niedzielę operacja, dzisiaj już Josua Kimmich rozpoczyna rehabilitację. Już wrzucał zdjęcia, że stoi i zaczyna rehabilitację i być może w styczniu wróci do gry. Oby tak było, a jeżeli chodzi o sam mecz, no to Dortmund mocno wzorował się chyba na Salzburgu z Ligi Mistrzów. Sił też wystarczyło na 90 minut, no ale Bayern jednak pokazał, że jest tą półkę wyżej. Tak jak skupialiśmy się na rywalizacji Haalanda i Lewandowskiego, oczywiście zachowując proporcje, że Haaland to nadal bardzo młody zawodnik, a Robert to największa gwiazda tej ligi, no to Robert o półkę wyżej i cała drużyna Bayernu półkę wyżej przynajmniej niż Borussia Dortmund, chociaż fajnie oglądało się tego klasikera, bo to nie był mecz do jednej bramki, tutaj też nikt nie strzelił jednego gola i nie murował do końca spotkania, byle dowieść tylko korzystny wynik, tylko to było naprawdę atrakcyjne, fajne spotkanie, no tak mówiąc pół żartem, pół serio, Robert okradziony z 2 goli, chociaż no VAR pokazał, że tam minimalne sytuacje spalone były, no ale jednego gola zdobył, też żółta kartka na koncie kapitana reprezentacji Polski. No z perspektywy Bayernu kolejny mecz odhaczony, kolejne zwycięstwo. Po roku pracy Hansiego Flicka gość ma 3 porażki i remis, reszta wszystko wygrane, więc no fantastyczne statystyki. Robert rozegrał swój 300. mecz w barwach Bayernu Monachium, 259 goli zdobytych, także goni kolejne rekordy. No i Bayern też pobija kolejne rekordy ligowe. No to jest imponujące.
A propos różnicy, jak tak mówimy o tej właśnie kwestii, to nawet porównanie chociażby Komana i Gnabry'ego z Sancho czy Reino też na korzyść piłkarzy Bayernu, więc fajny mecz i w ogóle w tym sezonie klasyki są bardzo fajne, bo ten mecz w Superpucharze też skończył się wynikiem 3-2. Tutaj też mieliśmy takie samo zwycięstwo Bayernu, więc intensywny, ciekawy mecz. No, jeżeli mam szukać słabszych punktów, to chyba trochę było na Sar, prawda? Że jeszcze on pokazuje, że to jest piłkarz solidny, ale jeszcze to jednak nie jest ten poziom topowy.
Nie, i nie będzie moim zdaniem, bo Bonassar, 28-letni zawodnik ściągnięty za 10 milionów z Marsylii, to bardzo racjonalny ruch, bo to miał gość być piłkarz na tu i teraz. Bo tak jak ściągamy Marka Roque, który może będzie miał teraz szansę w perspektywie następnych spotkań w konsekwencji kontuzji Josuły Kimisia, chociaż myślę, że bardziej Tolisso będzie miał najwięcej minut do rozegrania, ale liczę na to, że i Mark Roque częściej będzie meldował się na boisku, póki co tylko raz końcówka w meczu z Kolonią i mecz pucharowy. A jeżeli chodzi o Bonassara, no to on nie dawał rady sobie z tak mocnymi rywalami, jacy byli po stronie Borussii Dortmund, ale myślę, że na słabszych rywali w Bundeslidze to może wystarczyć. Być może to będzie tylko jeden sezon tego zawodnika w stolicy Bawarii, bo to ma być taki gość typu jak Choupo-Moting. Na zmianę, do rotacji, no pewnie najsłabszego rywala. Teraz jednak ten rywal był za mocny i porządnie nim kręcił. No ale 10 milionów euro wydane przez Bayern Monachium to nie są jakieś, to nie jest jakaś wielka inwestycja, tylko facet potrzebny do tego, żeby ta kadra była jak najszersza w obecnej sytuacji.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
Chwilowo odstawiamy granie klubowe, skupiamy się na tym, co wydarzy się w graniu reprezentacyjnym. Reprezentacja Niemiec ma bardzo napięty kalendarz. W ciągu 6 dni zagra 3 mecze, najpierw Czechy towarzysko, a potem 2 mecze w Lidze Europy, w Lidze Narodów. Niemcy Ukraina i Hiszpania Niemcy. Najpierw jednak jutro w Święto Niepodległości Polski mecz z Czechami, a więc nasi sąsiedzi będą grali przeciwko sobie.
No, nasi sąsiedzi będą grali przeciwko sobie. Kiedy zerknąłem na skład taki prognozowany przez magazyn Kicker na najbliższe spotkanie, no to reprezentacja Niemiec nawet nie B, a C dzielona na D. Tak to wygląda, no ale też należy dodać, że od razu jasno postawił sytuację selekcjoner Joachim Löw i panowie Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Kroos, Sané i Werner. To też miało dotyczyć Kimmicha, no ale wiadomo, że skontuzjowany nie przyjechali na zgrupowanie na mecz z Czechami, będą do dyspozycji trenera na mecze Ligi Narodów. Dość racjonalna decyzja. Z kontuzjami wypadli Kimmich, Halstenberg i Theo Kehrer, więc no sporo zawodników w ogóle nie ma w obiegu, jeżeli chodzi o jutrzejsze spotkanie z Czechami. Mecz zostanie rozegrany w Lipsku. Myślę, że to może być bardzo podobne spotkanie do tego, które Niemcy grali też towarzysko z Turcją przed miesiącem. Tam 3-3 zakończył się mecz. Też mocno eksperymentalny skład, chociaż wychodzi na to, że ten jutrzejszy może być jeszcze bardziej eksperymentalny. Czesi też mają swoje problemy kontuzjowo-covidowe, także Niemcy być może nawet z taką eksperymentalną 11 czy 18 meczową powinni sobie z tymi Czechami poradzić, no ale najważniejsze spotkania jednak później, bo i Ukraina u siebie też w Lipsku i ten wyjazd do Hiszpanii zadecydują o tym, czy Niemcy wygrają swoją grupę w Lidze Narodów. Nie jest to takie oczywiste, ale też nie jest to niemożliwe, bo wszystko wydarzyć się może. Hiszpania ma 7 punktów, Niemcy i Ukraińcy po 6. Szwajcarzy się już praktycznie tutaj w niczym nie liczą, bo nie liczą się w tej rywalizacji. Mają 2 oczka po 4 kolejkach Ligi Narodów. Ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, najbardziej zainteresowała mnie wypowiedź Joachima Löwa i dyrektora tej reprezentacji, czyli Olivera Bierhoffa, że troszeczkę zaczynają pękać panowie, którzy zarządzają kadrą Mistrzów Świata z 2014 roku, bo widzą, jakie są problemy kadrowe, widzą, jak wirus nadal szaleje po Europie i po świecie i nie mówią tego wprost, ale jeśli już Bierhoff wspomina Goetze, który odbudowuje się w Eredivisie, no to należy myśleć, że powołania do Thomasa Müllera, Jeroma Boatenga czy Matsa Hummelsa w marcu w końcu mogą nadejść, bo oni są naprawdę w wysokiej dyspozycji, szczególnie Müller i Hummels. A kiedy popatrzymy chociażby na ustawienia defensywy Die Mannschaft, no to nie wygląda to zbyt kolorowo. No pomija Manuela Neuera, który wiadomo jest kapitanem i opoką tej drużyny. No przydałby się Hummels w obronie. Boateng w sumie w tej dyspozycji też by się przydał, a z Müllera myślę, Müllerem nikt by nie pogardził z przodu, gdzieś tam dokoptowany do Wernera, także myślę, że to zamkną tę Ligę Narodów, nie wiem z jakim skutkiem, no liczę na to, że ją wygrają, że będą lepsi od Hiszpanów, ale nawet jeśli tak się nie stanie, to że w marcu, kiedy będą rozpoczynały się eliminacje do Mundialu, no i zbliżające się Euro, że będą byli piłkarze tej reprezentacji, mistrzowie świata de facto.
Mario Goetze ostatnio w ogóle bramkę zdobył przeciwko Willem Twe w lidze holenderskiej.
Mario to tak zaczął strzelać, tak
a propos, powiem ci,
że to był dobry ruch dla Mario Goetze, bo już się wydawało, że nie ma ratunku dla tego piłkarza, że zostanie jakiś Katar czy inne Emiraty, a tu się okazuje, że poszedł do Ligi no słabszej niż Bundesliga.
Ale bardzo ciekawej.
Bardzo szczególnie ciekawej dla ofensywnych zawodników.
Tak. I bardzo lubi ligę holenderską oglądać, więc...
A jest liga, której nie lubisz?
No nie wiem jaka właśnie, ale no, ligę holenderską lubię, bo ja lubię taką grę ofensywną i naprawdę, ale GC faktycznie fajnie sobie radzi, ale to tak ad vocem do rzeczy, do reprezentacji Niemiec, dwóch w ogóle debiutantów jest, bo Riedle Baku, a także Udokai.
Dowołany, bo był, no tak, był ale... powołany na kadrę U21, wczoraj pożegnanie z trenerem Kuncem z ich zgrupowania, tak bardzo to się wszystko dynamicznie działo, no i z racji na to, że powypadało kilku zawodników z tej układanki Joachima Lewa, no to Riedle Baku dowołany do kadry A.
Ale jest też Felix Udokaj, czyli piłkarz Augsburga, który akurat zagrał słabo przeciwko Hercie Berlini, dodajmy, że ale ogólnie w tym sezonie naprawdę miał do tego meczu formę dobrą, więc powołanie najbardziej zasłużone, zdobył bramkę przeciwko Borussii Dortmund, dlatego widzę właśnie ten awizowany skład przeciwko reprezentacji Czech i mam nadzieję, że w przerwie, że dostaną 45 minut, jeżeli nie wyszliby w wyjściowym składzie, czy to właśnie Riedle Baku, czy to właśnie Udokaj, bo uważam, że no zasługują na szansę i na sprawdzenie w drużynie narodowej, zwłaszcza Udokaj, bo naprawdę ten piłkarz rozwija się bardzo dobrze w Augsburga, miał taki, on w ogóle w Bundeslidze debiutował ponad 3 lata temu, ale miał gorsze momenty w barwach Wolfsburga i trafił do Augsburga, ale w Augsburgu już sobie radzi bardzo dobrze, więc czekam na debiut właśnie przede wszystkim kolegi klubowego Roberta Gumnego i Rafała Gikiewicza.
No to tak zmierzając do brzegu, te trzy mecze reprezentacji Niemiec, jakie wyniki wy tutaj prognozujecie? Mecz towarzyski z Czechami, powiedzieliśmy, kadrą C czy też D, można się tutaj spierać, no ale później też już ważne mecze w Lidze Narodów z Ukrainą czy też z Hiszpanią.
No właśnie, myślę, że typowanie wyniku na jutrzejsze spotkanie Niemcy-Czechy no nie ma za bardzo sensu, bo tutaj faktycznie wydarzyć może się wszystko i nawet jeśli Niemcy...
I nawet porażka Niemiec nie będzie dla ciebie zdziwieniem.
Nie będzie dla mnie jakimś wielkim zdziwieniem, chociaż uważam, że nawet ci zawodnicy, którzy są do dyspozycji selekcjonera Lewa, ta jedenastka, która jest typowana przez Kicker, a akurat magazyn Kicker rzadko kiedy się myli, no pewnie nie trafią z dwoma, trzema nazwiskami, ale trzon tego, co wytypowali, powinien się jutro zgadzać na boisku w Lipsku, no to mimo wszystko uważam, że Niemcy te spotkanie powinni wygrać, chociażby ze względów mentalnych. Powinni sobie przed tymi dwoma decydującymi starciami w Lidze Narodów wygrać, poradzić i się podbudować, no ale przywiązuję do tego mniejszą wagę. Później spotkanie u siebie z Ukrainą. Niemcy oczywiście są faworytem tego spotkania, no Ukraina jest dość nieprzewidywalna, no bo potrafiła wysoko przegrać z Francuzami, tak? Oni dostali siódemkę wtedy?
1-7
1-7, no właśnie.
Ale grali w takim składzie bardzo mocno...
Bardzo mocno covidowym, tak. No ale później znowu potrafili zdobywać punkty, także mocno nieprzewidywalna drużyna Andrija Szewczenki, chociaż oczywiście Niemcy faworytem, do tego będą już do dyspozycji wszyscy ci najlepsi zawodnicy, o których wspominałem, że nie ma ich na mecz z Czechami, także Niemcy mają obowiązek wygrać to spotkanie i tego od nich wymagam. No a w spotkaniu w Sewilli, które odbędzie się w następny wtorek, no wydarzyć może się absolutnie wszystko. Dwie bardzo mocne reprezentacje się ze sobą spotkają. Myślę, że to będzie mecz o zwycięstwo, czyli o fazę finałową Ligi Europy. Pytanie, czy ktoś sobie nie przekalkuluje, czy warto tam grać, no bo finanse to jedno, prestiż to drugie, no ale wiemy, że zaczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata, że jest turniej Euro, który jest najważniejszy w następnym roku kalendarzowym, więc pytanie, czy to będzie miało, kto bardziej będzie chciał, a kto być może nie będzie chciał, choć liczę na to, że Niemcy na takim mocnym rywalu w końcu się pokażą, bo kiedy grali ostatnio ważne spotkanie, chociażby tam z Hiszpanami na początku we wrześniu, no dość niefartownie tracili gole w końcówkach i nie zdobywali pełnej puli, dzisiaj pewnie byśmy o tym mówili, że oni już są praktycznie na autostradzie do tego, by tą swoją grupę w Lidze Narodów wygrać, więc wymagam od nich, żeby w końcu zagrali na tym swoim najwyższym, optymalnym poziomie.
Tym bardziej, że Niemcy w tej grupie Ligi Narodów wygrali na razie tylko jedno spotkanie i to był ten mecz z Ukrainą, numer 1, 2-1. Cały czas tyle samo punktów, co Ukraina mają w grupie, bo po 6.
Tak.
Nie, Hiszpania ma tych oczek jedno więcej, 7.
No ja myślę, że z Czechami będzie remis, bo tutaj jednak...
Tak jak z Turcją, 3-3.
Tak, z Turcją właśnie też było 3-3, a tutaj na skład rezerwowy Niemiec i to będzie miało wpływ, a Czesi, jak tak widziałem kątem oka na ten skład, to mają zagrać jednak w miarę silni, w miarę tutaj ten skład będzie optymalny. Co do meczu z Ukrainą, uważam, że zwycięstwo Niemiec, ale skromne, takie
2-1, może 3-1, a w meczu z Hiszpanią, no to no i tu mam właśnie dylemat, bo uważam, że Hiszpania jest dziś jednak mocniejsza i lepiej gra. Natomiast no, to jest
wydaje, piłka... że Niemcom się lepiej gra w starciach z no. tymi gigantami. Tutaj, czyli mówimy o, nie wiem, o meczu z Hiszpanią, teoretycznie z Holandią, Francją, niż właśnie nawet z Ukrainą. Tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc na ostatnie spotkania, no jednak Niemcy, kiedy wychodzą na takiego rywala równego sobie, no bo tak, możemy się spierać, czy teraz Hiszpania jest lepsza, Niemcy, no na trzech rozmówców będą pewnie trzy zdania, ale to jednak jest ta czołówka europejska, światowa i wydaje mi się, że Niemcy na takie mecze zawsze są lepiej przygotowani, chociażby mentalnie.
No i powiem szczerze, że ten mecz z Hiszpanią, to ja tutaj czuję, że jednak Hiszpania wygra minimalnie, ale żeby nie było, uważam, że Niemcy powalczą, więc tak, żeby już nie... żeby było troszeczkę słodko, to da gremis.
No dobrze, to sprawdzimy te wasze typowania za tydzień w magazynie Bundesligi Die Qualität. Za dzisiejszy odcinek dziękuję już bardzo. Damian Gąska.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Rzymczyk.
Dziękuję i do usłyszenia.
Nazywam się Adam Kotleszka, słyszymy się za tydzień.
Die Qualität, magazyn Bundesligi.